przykład. Myślę, że to będzie przytoczenie wielu wersetów, które spotykamy w Piśmie Świętym, a dotyczą one wzroku. Gdybyśmy chcieli to nazwać wykładem, to on by musiał się ograniczyć do jakiegoś bardzo, bardzo maleńkiego wycinka, bardzo malutkiej cząsteczki tego zmysłu, jakim jest wzrok, ażeby go opisać. Można by się było skupić na opisywaniu oka, który jest tym narzędziem wzroku, nie tylko u człowieka, ale u wielu stworzeń. W dniu dzisiejszym będziemy również się zajmowali słuchem, ale w drugiej części. W Księdze Przypowieści Salomonowych w 20 rozdziale, a werset 12, Salomon zapisał takie oto słowo. Ucho, które słyszy i oko, które widzi, oba stworzył Bóg. Przypowieści Salomonowe, 20 rozdział, 12 werset. Ucho, które słyszy i oko, które widzi, oba stworzył Bóg. Kiedy otwieramy Pismo Święte, kiedy go czytamy, czytamy jego treść od pierwszych stron, to na samym początku znajdujemy opis czego? No, pierwsze rozdziały Biblii, jaki opis zawierają? Stworzenia. Ktoś tutaj, brat Tomek, podpowiada. Opis stworzenia, czyli wszystkiego, co stworzył Pan Bóg, prawda? I kiedy Pan Bóg stwarzał różne rzeczy, to w pewnym miejscu, w pierwszym rozdziale, pierwszej Księgi Mojżeszowej, 31 werset brzmi w ten sposób. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Spojrzał Bóg na to, co stworzył i co ocenił, że to wszystko było bardzo dobre. Prawda? Że to było bardzo dobre. Kiedy stwarzał człowieka, kiedy stworzył człowieka, nie będziemy tutaj się odnosili do wszystkich szczegółów, ale na jedną myśl chcę zwrócić uwagę. Ukształtował ciało człowieka z prochu ziemi i tchnął w ten ukształtowany postać człowieka dech życia, tak podaje Pismo Święte. I stał się człowiek duszą żyjącą, jak mówi Biblia Gdańska, lub istotą żyjącą. Lub istotą żywą, istotą żyjącą. I gdybym wam postawił pytanie, jakiego człowieka stworzył Pan Bóg? Jak ten człowiek, poza tym, że jego ciało zostało ukształtowane z trochu ziemi, że dałem mu był dech żywota, to co ten człowiek, co może nam sugerować, przedstawiać, kogo przypominać? No, Grzegorz.
Był to człowiek doskonały, stworzony na wzór Pana Boga.
Na wzór, na podobieństwo. No, różne przekłady. Właśnie o tą myśl mi chodziło, że człowiek został stworzony przez Pana Boga na obraz i na jego podobieństwo. No dobrze. Dobrze. My, jako ludzie, będąc tutaj na sali, czy gdziekolwiek, prawda? Widzimy siebie, prawda? Widzimy siebie narządami wzroku, oczyma. Posiadamy ten zmysł. Czy ktoś z nas lub czy ktoś z ludzi widział Pana Boga, żeby móc na przykład porównać mój wygląd, wygląd kogokolwiek z was, w czym zawierałoby się to podobieństwo do stwórcy, do Pana Boga? Czy w naszym kształcie naszego ciała? Na pewno nie. Z tych przeczytanych wersetów, które przytoczyłem tutaj tylko dzisiaj przed chwilą, W czym moglibyśmy się dopatrywać podobieństwa pomiędzy Bogiem Stwórcą a stworzonym człowiekiem? W czym moglibyśmy się dopatrzyć już podobieństwa na bazie tych wersetów, które tylko wspomniałem? No? Kamil. Rusz głową. Stworzył Bóg człowieka na obraz i podobieństwo swoje, prawda? Wszystko, co wcześniej przed człowiekiem stworzył Bóg i widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było dobre. Co wspólnego z tym, co posiada człowiek, już zauważamy w istocie Pana Boga? Widział Bóg. Zauważmy, że Pan Bóg z całą pewnością posiada te zmysły, które posiada człowiek i posiada być może jeszcze inne zmysły, o których my może jeszcze nie mamy wiedzy. Tak może być. Ja zwróciłem Waszą uwagę szczególnie na to, że my, patrząc naszymi oczyma, widzimy, co jest przed nami. Widzimy, że jeśli patrzymy na ludzi, to zauważamy, że każdy ma pewne cechy, które nas odróżniają jednych od drugich. Pewne cechy, pewne szczegóły. Natomiast każdy normalny człowiek, nie posiadający jakichś brachów, prawda, posiada głowę, tułów, ręce, nogi, prawda, i inne szczegóły, narządy, które zostało wyposażone, czy zaopatrzone w ciało człowieka. Więc to podobieństwo, którego moglibyśmy się dopatrywać, czy możemy udokumentować, przyjąć, że ono istnieje, to jest na pewno na płaszczyźnie zmysłów, które posiada Pan Bóg, które posiada człowiek. To jest tak, jak apostoł św. Paweł pisał, że Boga nikt nigdy nie widział i widzieć nie może jako istoty. Dlaczego? Dlaczego nikt z ludzi Boga nie widział i widzieć nie może? Tak apostoł Paweł nam powiedział. No to jest trochę trudne pytanie, ale pomyślcie. Gdy zdarzyło się, że niektórzy ludzie mieli ukazaną przynajmniej część chwały, wyglądów istotnie anielskich, niebieskich lub Boga, to co? No źle to się kończyło. Tutaj na pewno kojarzycie sobie postać Saula z Tarsu, prawda, który podróżując do Damaszku zamierzał prześladować chrześcijan, szukać ich. Objawił mu się, ukazał mu się Pan Jezus zmartwychwstały jako istota anielska, czy część Jego chwały, bo to trudno powiedzieć, jaką istotę, czy w ogóle jakąkolwiek istotę mógł sobie widzieć, czy wyobrazić Saul. Jest napisane, że widział światłość, która spowodowała, że jego wzrok uległ uszkodzeniu, że jego wzrok, jego zmysł cielesny, ludzki, jako człowieka, nie zniósł, nie wytrzymał tej jasności światła, którą zobaczył. Tak więc możemy sobie krótko określić, czy powiedzieć, czy oddać odpowiedź na pytanie, jak wygląda Pan Bóg, czy jest możliwe widzieć Jego istotę. Odpowiadamy, że nie jest to możliwe. Cielesnym zmysłem wzroku, cielesnym wzrokiem ludzkim nie jest rzeczą możliwą, aby widzieć istoty duchowe. Takie, które nie są w stanie zmaterializowane, czyli nie są materią. Tak naprawdę to przyznać musimy, że pomimo tego człowiek został stworzony na obraz, na podobieństwo Pana Boga, to my nawet nie mamy podstawy i nie potrafimy sobie w żaden sposób wyobrażać istot anielskich, istot duchowych, istoty, w tym również istoty samego Pana Boga. Zauważcie, że jeśli ktoś nawet zadał sobie trud, prześledził zapisy Biblii, to są pewne wyjątki, mówiące tak na taki ludzki sposób. O Mojżeszu, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, znajdowali się pod górą Syna, kiedy Mojżesz wchodził na górę, to jest taki werset, który mówi, że rozmawiał z Panem Bogiem tak jakby twarzą w twarz, tak jak ludzie rozmawiają sobie człowiek z człowiekiem twarzą w twarz. Ale czy Mojżesz widział istotę Pana Boga? Nie widział. Chociaż jest to pisane, że jakby pewną cząstkę chwały tej istoty Pana Boga było mu pokazane. W pewnym miejscu tam opis mówi, że Pan Bóg powiedział mu, nie możesz mnie oglądać swoimi oczami, bo nie jest możliwe, aby człowiek przeżył, gdyby mógł fizycznie zobaczyć istotę Pana Boga. I tam Pan Bóg powiedział, że skryj się za skałą, tak, a ja przejdę i jakby od tyłu będziesz widział część mojej chwały, czyli jakby część postaci Pana Boga. Teraz zobaczcie, dlaczego? Czy przyszła wam myśl kiedykolwiek? Czytałem słowa właśnie takie pytanie. Dlaczego Pan Bóg nie objawił się ludziom w żadnej postaci? Postaci widocznej ludzkim wzrokiem. Czy przyszło wam do głowy kiedyś takie pytanie? Mnie to zastanawiało i wiecie, jaka mi myśl przyszła? Podzielę się z wami. Dlatego, żeby ludzie nie czynili sobie podobizny Pana Boga. Bo w jednym z przykazań, które było dane do narodu izraelskiego, prawda, to jest, że nie będzie sobie czynił żadnego obrazu rytego, ani żadnej podobizny, żeby nie tworzyć żadnych obrazów, którym by miano oddawać cześć jako jakimś bogom czy bóstwom, prawda? Pan Bóg, myślę, że to był jeden z celów, że w żaden możliwy, widoczny dla człowieka, widoczny ludzkim wzrokiem sposób nie pokazał swojej postaci, nie ujawnił swojej postaci, żeby nie czyniono w myśl temu przykazaniu jego podobizn. To podobizny. Ludzie oczywiście tworzą różne obrazy, różne podobizny. Jedne są oryginałami, później są robione kopie, reprodukcje dzisiaj na dużą skalę. I one nawet się podobają ludziom. Podobają się ludziom te różne obrazy. Tak więc zauważamy, że wzrok, ten zmysł, w jaki człowiek został wyposażony, jest czymś bardzo ważnym dla człowieka. Jest czymś, powiedziałbym, podstawowym, czymś bardzo potrzebnym, użytecznym, wręcz można stwierdzić niezbędnym, prawda, do funkcjonowania człowieka. No wyobraźcie sobie, gdyby ktoś z was na przykład nie widział, czy byłby tutaj dzisiaj na takim spotkaniu, prawdopodobnie by się nie zdecydował przyjechać. Lub jeśli by się zdecydował przyjechać, to musiałby mieć kogoś do opieki nad sobą, żeby go ktoś prowadził, prawda? Czasami można spotkać człowieka lub ludzi z taką białą laseczką i wiecie, że co to oznacza, że to są ludzie niewidomi, którzy nie widzą swoim fizycznym wzrokiem, ale dzięki tej lasce, która poprzez dotyk wysyła pewne impulsy do dłoni, prawda? Ludzie ci mogą się poruszać w jakimś swoim najbliższym miejscu swojego zamieszkania. Ja podziwiam ludzi, którzy potrafią się poruszać, będąc niewidomymi. To jest coś niezwykłego. W Biłgoraju żyje kilka takich osób. Jeden taki pan, który tutaj nawet niedaleko tego miejsca mieszka, potrafi nawet przejść ze swojego mieszkania do szpitala, gdzie pracuje rehabilitant. Chodzi też po okolicy, prawda, na spacery czasami można go widzieć. Byłem zaskoczony, kiedy goszcząc jednego razu w Białymstoku braterstwa organków, i nieżyjący już Gator Gane, który stracił wzrok, nie widział kompletnie, prawda? Nie wiem jak długi czas, ale kilka lat chyba swojego życia miał usunięte oczy i nie widział, kompletnie nie widział, był całkowicie niewidomy. I rano wstałem, chciałem pójść do łazienki i okazało się, że łazienka jest zamknięta. Myślę sobie, co się dzieje? Nie pali się światło, więc biorę za klamkę, próbuję tę łazienkę otworzyć, ale jest zamknięta. Uświadomiłem sobie, że tam był właśnie brat Organe i dopiero sobie uświadomiłem, no przecież on nie zapala światła. On nie zapala światła, no bo to światło jemu już nic nie pomoże. I wtedy wróciłem do pokoju, zaczekałem, aż skorzystał z rolę, no, na ile był potrzebował i poszedłem za chwilę. Proszę bardzo, kochani młodzi, my nie stykając się, czy jakby nie ocierając się, czy spotykając się w takim gronie, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Cieszymy się, że się wzajemnie widzimy, prawda? Że możemy się spotkać, że możemy się nawzajem widzieć. Bo jest to okoliczność, możliwość, kiedy ten nasz wzrok, czy to przez krótką, czy przez dłuższą chwilę, kierujemy na konkretną osobę, o jak to robi kamień w tej chwili. Tak, myślałem, patrzysz na mnie, prawda? Zauważcie, jak ważny dla nas jest ten zmysł wzrok. I kiedy wspominaliśmy istotę Pana Boga, z całą pewnością Pan Bóg posiada wzrok, bo tak jak czytałem ten werset z przypowieści, oko, które widzi, ucho, które słyszy i oko, które widzi, oba stworzył Bóg. A Mąż Boży Hiob w 28 rozdziale, werset 24, werset napisał takie słowa. Bo on na kończyny ziemi patrzy, a wszystko, co jest pod niebem, widzi. Wszystko, co jest pod niebem, widzi. Moglibyśmy przytaczać podobne słowa, które zawierają podobny opis. Psalm 33, przytoczę 3 wersety, od 13 do 15. Pan spogląda z nieba i widzi wszystkich ludzi. Pan spogląda z nieba i widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował serce każdego z nich, on, który uważa na wszystkie czyny ich. Spróbujmy na chwilę się zatrzymać i porównać zmysł wzroku Pana Boga, a zmysł nasz, ludzki wzrok. Pan spogląda z nieba i widzi wszystkich ludzi. Z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. Czym różni się wzrok Pana Boga od naszego wzroku ludzkiego? Jeśli ktoś wyjdzie z tego budynku i stanie za ścianą, nie przez okno, ale za ścianą, czy my naszym wzrokiem widzimy tego człowieka? Nie widzimy, prawda? Nie widzimy. Nasz wzrok nie posiada tej zdolności, tej możliwości, żeby widzieć poprzez jakąś stałą zasłonę, prawda? Materialną zasłonę. A Pan Bóg z miejsca swego, gdzie mieszka, mówi, spogląda i widzi wszystko, co jest pod niebem. Widzi wszystkich ludzi. Zauważamy tą olbrzymią różnicę w zdolności wzroku Pana Boga i zdolności wzroku ludzkiego. Ale jest jeszcze dalsza myśl, którą chciałbym tutaj pociągnąć, zapisana w prorocie Jeremiasza, 27 rozdział, a werset 5. Gdzie Pan Bóg przez proroka Jeremiasza powiedział: Jam uczynił ziemię, także człowieka i bydlęta, którekolwiek są na obliczu ziemi, mocą swoją wielką i ramieniem swoim wyciągniętym. Przeto ja daję temu, który się podoba oczom moim. Zauważmy, że wśród tych wszystkich ludzi, których Pan Bóg widzi ze swojego miejsca, to co? Daje temu różne rzeczy, różne dary, różne błogosławieństwa, który podoba się oczom moim. I tutaj dochodzimy jakby do kolejnego szczegółu, że wzrok, zmysł wzrok, oczy nasze, dają nam to możliwość oceny, przeżywania wrażeń, mówimy takich optycznych, wizualnych. To, co widzimy, może nam się podobać lub nie musi. I zauważcie taką jedną, taką prostą zależność i właściwość. Że to, co podoba się mi, na przykład nie musi się podobać komuś z Was. To, co się podoba któremuś z Was, może się nie podobać mnie. Mówię o tych rzeczach takich widzialnych, prawda, fizycznych, widzialnych. Można to odnieść do rzeczy, ale można to odnieść również do ludzi, prawda? Jest rzeczą zupełnie normalną i naturalną, że czyjś wygląd jako człowieka, jednego bardziej mi się podoba, innego mniej mi się podoba. To ta możliwość oceny powoduje, i to zróżnicowanie powoduje, że na przykład, kiedy wchodzicie w taki wiek, 15 lat, prawda, to lokujecie swój wzrok nie na całej grupie. Chwilami też, prawda, ale później ten wzrok jest lokowany na konkretnych, wybranych postaciach, osobach. Co to powoduje? Dlaczego ten wzrok biegnie akurat tam w kierunku tej dziewczynki, prawda? Czy w kierunku jakiegoś chłopca, kawalera, który siedzi w tym kącie lub w innym. Tak? Co powoduje? Powoduje, że ona się podoba bardziej niż pozostali. Ten zmysł właśnie służy dokonywaniu, czy ułatwia ludziom, człowiekowi, dokonywania różnych wyborów. Ten zmysł wzroku ułatwia, umożliwia ludziom dokonywania różnych wyborów. Ja tutaj zwróciłem uwagę na aspekt pewnych wyborów odnośnie ludzi. Wy wkraczacie w taki, wielu z Was już jest w tym wieku, że poszukujecie, prawda, osoby, z którą chcielibyście dzielić życie, tak to określam. Poszukujecie osoby, która mogłaby być Waszym partnerem, partnerką życiowym na długie lata, jako mąż lub żona. Nie podlega chyba dyskusji, to dacie Tomek potwierdzić czy nie, że taka osoba, którą sobie próbowałeś upatrzyć na żonę, musiała Ci się podobać. Przyznajesz? Przyznaję. Tomek przyznaje. Ja też przyznaję, bo mam żonę. Więc jeśli próbowałem dokonać takiego wyboru, to właśnie wzrok pomógł mi dokonać tego wyboru. Wybrałem osobę, która mi się podobała. I wygląd mi się podobał. No i normalnie w świecie, w jakichś tam tych kryteriach moich oczekiwań, ten obraz musiał się zmieścić. Musiał, prawda? Inaczej nie byłaby to pewnie ta osoba. I moi kochani, wy również dokonujecie takich wyborów, patrzycie. I Słowo Boże nasze zwraca naszą uwagę, że czasami ten wzrok, on nas nie oszuka co do obrazu, co do tego, co widzimy. On nas nie oszuka. My widzimy. Coś nam się podoba. Ale może to być czasami niebezpieczne. Chciałbym Wam przytoczyć taki przykład biblijny. Zresztą takich przykładów jest bardzo wiele. Jeśli na przykład czytamy historie biblijne, gdzie dochodziło, czy miało dochodzić do wyboru właśnie męża, żony, zwłaszcza, głównie jest mowa o żonach, prawda, dla jakichś tam mężczyzn ważnych, patriarchów na przykład. I kiedy Izaak dorósł, do takiego wieku, kiedy wskazane było, żeby miał żonę, to co? Abraham powiedział do swojego sługi, że słuchaj, pójdziesz tam do narodu z mojej rodziny i wybierzesz żonę dla mojego syna, prawda? Jak jest opisana? Jaki znajdujemy opis Rebeki, która następnie była żoną Izaaka? Jaką była dziewczyną? Jak jest to nie napisane? No? Słuchajcie, nie szukajcie tego fragmentu. Jest opisane, że była piękna. Że była bardzo piękna, że była bardzo ładna. Była bardzo ładna, podobała się. Podobała się nawet temu słudze Eliezerowi, który już był starszym człowiekiem, nawiasem mówiąc. Wiecie co, ja patrzę ze swojej pozycji, z mojego wieku, to też muszę powiedzieć, że młodzi ludzie generalnie mi się bardzo podobają. Wasze twarze są piękne, uśmiechnięte, świeżutkie, jędrne. Podobają się. Więc tam Eliezer ocenił Rebekę, że była też panienką bardzo piękną. Jej wygląd był bardzo piękny. Ale co przesądziło o tym, że Rebeka była wybrana i ona właśnie stała się żoną Izaaka? Czy jej wygląd?
Też.
Też. Też. Bo gdyby...
Uczynność.
Słuchajcie, patrząc tak po ludzku, gdyby przyszła jakaś dziewczyna, która by się nie spodobała Eliezerowi, jego wzrokowi, dla niego byłaby to brzydka, tak? To czy by podszedł do niej i zaproponował, czy zapytał ją, daj mi proszę napić się? Nie podszedłby. No tak to by było. Patrząc po ludzku, tak by to było. Tak więc zauważmy, że Rebeka była na pewno piękną, ale o tym, że stała się żoną Izaaka, przesądziło jeszcze coś innego, co było ważniejsze nad urodem. A mianowicie jej postawa, że odpowiedziała Eliezerowi myśl tego, jak on sobie to zaplanował, jaką myśl Duch Boży, Duch Święty mu podsunął, żeby dokonać takiego testu. Dzisiaj byśmy to nazwali takim testem, prawda? Że Rebeka zaliczyła test. Ale teraz chcę wam zwrócić uwagę na przykład inny, też dotyczący wyboru żony. Kojarzycie może, o kim myślę? Była dziewczyna, która się spodobała takiemu mężczyźnie. No, był bardzo urodziwy, bardzo silny, bardzo taki dostojny, przystojny, tak? Spodobała mu się jedna dziewczyna, postanowił, że to właśnie ta ma być jego żona. Skończyło się to fatalnie potem. Wiecie, o kim myślę? Ktoś tu mówił o Dawidzie, tak?
Samson.
Brat Czesław, odpowiadaj, ktoś jest młody, podpowiedział Samson. Myślę o Samsonie. Miałem na myśli o Samsona, który jest to zapisane w Księdze Sędziów. W 14 rozdziale, werset 3, ja przeczytam. Jak zareagowali jego rodzice na to? Dalila była filistynką, pochodziła z narodu filistyńskiego. Księga Sędziów, 14 rozdział, werset 3, to przeczytam. I rzekł mu ojciec jego i matka jego, a zaś nie masz między córkami braci twych i we wszystkim ludu moim niewiasty, że chcesz iść, a wziąć sobie żoną z Filistynów, nieobrzeżanych? Odpowiedział Samson ojcu swemu. Tę mi weźmijcie, bo się podobała oczom moim. Czyli w przypadku Samsona ten wybór na podstawie wyglądu zewnętrznego przesądził, zdecydował o jego wyborze. I ja myślę, że w wypadku wielu ludzi może być podobnie. Że ktoś się tak podoba, jedna osoba drugiej się podoba tak, że no lub jak słyszycie niejednokrotnie, czy słyszeliście niejednokrotnie pewnie takie powiedzenie, że miłość jest ślepa, nie? Że jak się ktoś zakocha, to nie widzi wad, tylko ten wygląd zewnętrzny. Bo na podstawie tego wyglądu właśnie Można się zakochać. Można się zakochać, tak. Ale skutki tego później mogą być fatalne, jeśli nie skorzystamy w odpowiednim momencie z rady, bądź jeśli taka rada się nie trafi po drodze w ogóle, tak? Samson spotkał się z radą, z ostrzeżeniem swoich rodziców. W naszym życiu może nie zawsze tak jest, że jest ktoś, kto nam doradzi, prawda? Ale jest niejednokrotnie tak, że ktoś nam doradza, a my zrobimy swoje. I jest to zupełnie naturalne prawo każdego człowieka. Na te prawo, na tę wolność wyboru się zwykle powołujemy. Każdy człowiek jest istotą wolną, prawda? I sam decyduje, kiedy dorasta, prawda? To decyduje o tym, co chce robić, kto ma być jego mężem lub żoną i tym podobnie. Te różne rady czasami odstawiamy na bok lub nawet odnosimy się do nich niechętnie. Niechętnie. Tak więc już po tych przykładach można widzieć, że zmysł wzroku dla człowieka, jako dla istoty rozumnej, istoty stworzonej na obraz, na podobieństwo Pana Boga, jest rzeczą bardzo ważną. Jeszcze tak krótko chciałbym wrócić do myśli tej, do tych wersetów, które mówiły, że Pan Bóg siedzi z miejsca swego i widzi każdego człowieka. Podczas gdy my jako ludzie naszym fizycznym wzrokiem nie widzimy, co jest za tą ścianą, czy tam ktoś przebywa, czy nie. Pan Bóg to widzi. Czy to jest takie trudne do wytłumaczenia sobie? No, myślę, że już chyba większość z Was, jeśli nie każdy, miał w jakiejś tam części swojego ciała robione tak prześwietlenie rentgenowskie, prawda? My nie widzimy też kości, która jest w ręce, czy w nodze, czy gdzieś tam. Nie widzimy, co jest w naszej głowie, ale są metody, do których człowiek doszedł, które pozwalają zajrzeć tam do środka, prawda? Bez fizycznej ingerencji, bez otwierania, prawda? Bez rozcinania skóry czy tkanki mięśniowej. Więc jeżeli człowiek doszedł do takich możliwości, to podobnie sobie możemy wytłumaczyć zdolność patrzenia Pana Boga. Jakby wytłumaczyć różnicę, jaka zachodzi w zmyśle wzroku Pana Boga, a różnica w porównaniu z wzrokiem ludzkim. Słyszeliście na pewno takie przysłowie. I tutaj chcę przejść jakby do kolejnego jakby takiego wątku czy tematu związanego z naszym wzrokiem, z naszą zdolnością patrzenia, widzenia, oceniania. Znacie takie przysłowie? Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal? Znacie na pewno, prawda? Wielu z Was pewnie słyszało. No tak to jest, że ten wzrok, ten zmysł wzroku, nie mamy wątpliwości, że on jest bardzo ważny, bardzo potrzebny człowiekowi. Potrzebny każdej istocie, każdemu stworzeniu, które w ten zmysł zostało wyposażone, tak bym to określił. Chociaż wiemy, że różne inne stworzenia, nie ludzie, zwierzęta, na przykład psy, podobno widzą tylko w pocieniach szarości, czyli czarno-białe rozróżniają obrazy. Różne inne zwierzęta czy stworzenia mają też jakby ograniczenia tego zmysłu, porównując na przykład z możliwościami wzroku ludzkiego. Ale również mamy przypadki takie, że niektóre ptaki, na przykład orły, z bardzo dużej wysokości potrafią wypatrzyć mysz w trawie, prawda? Gdzieś tam, która sobie w trawce buszuje. Więc zmysł wzroku niektórych stworzeń, na przykład ptaków, potrafi być bardziej precyzyjny, bardziej wyostrzony niż wzrok człowieka. Więc Pan Bóg według potrzeb, użyję takiego określenia, zoptymalizował zmysł wzroku odpowiednio dla człowieka, odpowiednio dla ptaków, odpowiednio dla ryb, odpowiednio dla wszystkich gatunków zwierząt, które stworzył i które żyły i żyją na ziemi. Skupmy się jednak właśnie na tym wątku, że ten wzrok, ten zmysł, który pozwala nam widzieć, oceniać, omijać przeszkody, pozwala nam ominąć kałuże, pozwala nam ominąć jakąś inną przeszkodę, która może być po drodze, którą się przemieszczamy czy poruszamy, to ten wzrok pozwala również pobudzać naszą wyobraźnię i wzmagać nasze potrzeby, nasze chęci, nasze chcenie. I nie bez powodu właśnie przytoczyłem to przysłowie, że czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. My, żyjąc w dzisiejszych czasach, mamy możliwość oglądania naprawdę mnóstwo pięknych rzeczy lub przynajmniej pięknych opakowań. Przyznacie? Przynajmniej pięknych opakowań. Jeśli ktoś ma już trochę więcej lat, tyle lat przynajmniej jak ja, to pamięta, sięgając 20, 30, 40 lat wstecz, na cokolwiek, na jakikolwiek podstawowy przedmiot, czy produkt, czy rzecz, którą człowiek potrzebował kiedyś, a dzisiaj, to jest bardzo duża różnica w estetyce, w tej wykonaniu, w piękności. Jeśli kiedyś, no myślę, że w Wasze ręce też może trafiają jakieś książki, podręczniki, gdzieś tam sprzed kilkudziesięciu lat, które się gdzieś tam przewracają po strychach lub gdzieś w szafkach leżą na dole, to możecie sami to ocenić. Jak to wizualnie było? To było znacznie inne wydanie. Zwracam na to uwagę przez to, że dzisiaj te obrazki są naprawdę piękne. Są naprawdę pięknie dobrane, harmonijnie kolory. Są naprawdę dopracowane i przedstawiają coś, co nas zachęca. Zachęca, żeby to mieć. Niektóre rzeczy są nam potrzebne. Niektóre rzeczy możemy mieć, ale niektóre rzeczy nie musimy mieć. Bez niektórych rzeczy nie możemy mieć. Nie możemy, po prostu nie możemy. Z różnych przyczyn. Albo nie posiadam jeszcze na to pieniędzy, prawda? I choćbym chciał mieć, to nie mogę sobie kupić. Lub są i mogą być jakieś inne przyczyny. Natomiast jeśli nasz wzrok coś zobaczy, coś mi się bardzo spodoba, to może spowodować czy wywołać w człowieku takie pragnienie posiadania tej pięknej rzeczy, która mi się spodobała, że ja całe swoje myślenie będę kierował na tą rzecz i będę dużo swojego życia podporządkowywał pod takie działania, które mi pozwolą, czy będą szły w kierunku, żeby tą rzecz zdobyć. Żeby tą rzecz posiąść. Czy to jest dobre? Nie zawsze to musi być dobre. Dlatego też Słowo Boże mówi, żeby nasz wzrok, który posiadamy, nie wzbudzał w nas pożądania. Jest taki nawet werset, który mówi o pożądliwości oczu. Czyli coś, co zobaczymy, coś, co nam się bardzo spodoba, to bardzo byśmy pragnęli to mieć. To jest właśnie jakby taka pożądliwość oczu. Nie w każdym przypadku, tak jak powiedziałem, musi to być od razu coś złego. Ale jest to zagrożenie. To właśnie zmysł wzroku chyba stwarza, czy nasuwa najwięcej możliwości, kiedy nasze chcenie, nasze pożądliwości, nasze pożądania mogą być rozbudzane. I właśnie ten zmysł chyba najbardziej powoduje to. Kolejnym, myślę, że ja bym wymienił jeden słów, o którym będziemy mówili w następnej kolejności. znacie wersety, znacie wersety z Pisma Świętego, które mówią o tym, żeby nie pożądać. Taki bardzo znamienny werset to mówi o pożądaniu czego? No, jest nawet przykazanie. Nie tylko jeden werset, jest przykazanie, prawda? Wśród 10 przykazań to Pan Bóg dał również przykazanie takie, żeby co? Nie pożądać, tak? Żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która by była w jego domu. Także nie ogranicza, przykazanie nie ogranicza tego tylko w kierunku do postaci, do osoby, do ludzi, ale do wszystkich rzeczy, które ktoś może mieć, a ja z jakiegoś powodu jeszcze nie mam. Nie zastanawiam się, czy jest mi to potrzebne, czy będę to mógł mieć, czy chcę to mieć, tylko jakby na podstawie wzroku ja pragnę, muszę to mieć. To jest wtedy pożądanie. To jest wtedy już niebezpieczeństwo. Bo tak jak apostoł święty Jakub w swoim liście napisał, że pożądliwość rodzi grzech, a grzech będąc wykonany rodzi śmierć. Jeszcze raz powrócę do wersetu innego, który już przeczytałem, że Pan Bóg tam z góry, ze swojego miejsca, gdzie przebywa, patrzy na ludzi i widzi, kto czyni dobrze. I to, jeśli ktoś czyni dobrze, to temu błogosławi. A jeśli ktoś nie czyni dobrze, to nie błogosławi. Na rozpoczęcie tutaj śpiewaliście pieśń. Myślę, że to była bardzo trafnie dobrana do tematu, nad którym się zastanawiamy. Ślepy człowiek, prawda? Ślepy człowiek. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ten zmysł wzroku nie wszyscy jakby ludzie posiadają o jednakowym stopniu, czy o jednakowym poziomie jakościowym, tak bym to określił. Zdarza się, o czym już też wspominałem, że zdarzają się ludzie, którzy w ogóle nie widzą. Albo ten wzrok utracili, ale zdarzają się przypadki, że od urodzenia nie widzą. Nowy Testament, Ewangelia opisuje taki przypadek, że był człowiek niewidomy od narodzenia, któremu Pan Jezus przytoczył, uzdrowił ten wzrok, prawda? I tam nawet zadano Panu Jezusowi pytanie, takie bardzo ludzkie pytanie. Kto zawinił? Czyja to jest wina? Czy jego rodziców? A Pan Jezus odpowiedział na to pytanie w jaki sposób? Że ani on nie zawinił, ani rodzice jego, tylko aby na nim były objawione dzieła Boże. Prawda? Bo na nim właśnie Pan Jezus dokonał tego cudu uzdrowienia, przywrócenia jemu wzroku. W zasadzie to moglibyśmy powiedzieć, że zmysł wzroku sam w sobie to jest jednym wielkim, niezwykłym cudem. Zmysł wzroku, w jaki jesteśmy zapatrzeni, to jest, można powiedzieć, swego rodzaju cud. No bo cóż to oko? Cóż to gałka ostna? Źrenica, soczewka, coś tam jeszcze, jakieś nerwy, prawda, które gdzieś tam biegną do mózgu. I w tym, że mózgu powstaje wyobrażenie, obraz tego, na co skierujemy nasze oczy. Jest to coś cudownego. Jest to coś niezwykłego. Dzisiaj nauka doszła do tego. Wyjaśniła, w jaki sposób to się odbywa. Jak to się dzieje, że właśnie człowiek posiada ten zmysł i on właśnie tak wygląda, że możemy widzieć to, co nas otacza. Że widzimy, oceniamy, rozróżniamy piękno kolorów, rozróżniamy piękno kształtów, że możemy podziwiać zmieniające się piękno niebios. Myślę, że każdy człowiek, niezależnie od tego, jakim się urodził, w jakim czasie, czy jakie posiada wykształcenie, obojętnie w jakim czasie żył. Kiedy wychodził z domu na przykład nocą i spoglądał na niebo, widział gwiazdy, księżyc, to wszystko, to czy nie podziwiał tego, że to jest, jest to coś niezwykłego, że to jest coś wspaniałego? Na pewno tak. Dlatego my jako ludzie oceniamy, doceniamy ten zmysł, że Bóg akurat człowieka wyposażył w ten zmysł, że on tak przydatną rolę pełni w życiu człowieka, że jesteśmy istotami, które te wrażenia wizualne możemy odbierać i oceniać. Jednak zdarza się, że ten zmysł ulega degradacji lub może niestety posiadać pewne wady. Ktoś, dzisiaj dzieci się czasami rodzą i szybko jest to już w wczesnym wieku rozpoznawalne, że dziecko ma problem z widzeniem bądź ze słyszeniem. Dawniej to w późniejszym okresie czasu się to rozpoznawało. Dzisiaj bardzo szybko. U noworodków już się rozpoznaje, że posiadają jakąś wadę. Niektórzy z nas właśnie posiadają okulary, prawda? To świadczy, że nasz wzrok, że ten zmysł już w jakimś stopniu został osłabiony. Już nie jest taki, jak był wcześniej. Jest to zupełnie naturalne. Kiedy śledzimy historie biblijne, to przeczytamy o takich, które będą pokazywały nam postaci, które utraciły wzrok. Na przykład, kto był takim człowiekiem? Izaak, prawda? To z powodu defektu tego zmysłu matka mogła uknąć takie rozwiązanie, prawda? Że zamiast Ezawa poszedł Jakub, prawda? I co ciekawe, ten inny zmysł, dotyk, o którym też będziecie na pewno tutaj mieć lekcję, nie pozwolił. Nasunął pewne wątpliwości Izaakowi, prawda? Ale nie zanegował. Pobłogosławił Jakubowi jako pierworodnemu. Kiedy później przyszedł Ezaw, wszystko się wyjaśniło. Ale mamy też przypadki, wspomnę chociażby Mojżesza, który żył 120 lat. 5 Mojżeszowa, 34 rozdział, werset 7 mówi: a Mojżesz miał 120 lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość. On miał tą możliwość z góry Nebo, na którą go Pan Bóg zaprowadził, miał tą możliwość oglądania pięknej ziemi chananejskiej, całej doliny Jordanu, aż po krańce ziemi w kierunku Morza Śródziemnego, czyli aż po krańce te równinne, ponieważ wysokość góry Nebo pozwala na to, aby ponad górami, które są po drodze, widzieć również krainy nadmorskie nad Morzem Śródziemnym. Nie mówiąc już o całej dolinie Jordanu, kiedy patrzył w kierunku północnym z tej góry Nebo. Tak więc zauważamy, że ten zmysł, ten wzrok może ulegać pewnej degradacji. Ten wzrok może być uszkodzony przez człowieka. Jeden samowolnie, inny. Wiecie, że w historii na przykład jako jedna z form tortur czy kar było pozbawianie ludzi oczu. Takie przypadki były. Wspomniana tu przez nas postać Samsona tego doświadczyła. Samson miał wyłupione oczy przez Filistynów za te wszystkie, jako kara, za te wszystkie rzeczy, które im wcześniej, prawda, czynił. Te historie są opisane w Księdze Sędziów, jeśli ktoś chciałby sobie przypomnieć. Ale zdarzało się też, że poprzez działalność Pana Boga, poprzez dozwolenie Pana Boga, niektórzy ludzie tracili wzrok. Wspomniany choćby Saul starszy, prawda, przy zetknięciu się z tą światłością z Panem Jezusem, który się objawił mu poprzez jako wielka jasność, utracił wzrok. Inny przypadek jest opisany w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, wersety wersety od 8 do 12 opisują pewną historię, gdzie pewnego człowieka od 8, lecz 13 rozdział dziejów apostolskich od 8, lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik, przeciwko apostołom, uczniom, Elimas, tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary. A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł: o pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka pańska na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by go prowadził za rękę. Zauważcie, kara spotkała człowieka, że został pozbawiony zmysłu wzroku, ponieważ próbował szkodzić. Próbował jakby uniemożliwiać, rozradzać prokonsulowi zainteresowanie Słowem Bożym, które głosił apostoł Paweł, nawrócony Saul. Werset 12 mówi: wtedy prokonsul, ujrzawszy, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. Zauważamy, że zmysł wzroku został jakby wykorzystany czy użyty przez Pana Boga jako świadectwo o nim, o jego mocy, o jego możliwościach. Nie spoglądałem na zegar, czas szybko umknął. Tak więc, moi drodzy, może w części popołudniowej, kiedy będziecie mieli pytania, jeszcze niektóre wątki będziemy mogli rozszerzyć. Ja chciałbym wam przytoczyć jeszcze jeden fragment, jeden werset, który na pewno znacie. Mam na uwadze zapis z pierwszej księgi Samuela, 16 rozdział i werset 7. Kiedy Samuel przyszedł do domu Isajego, aby pomazać jednego z jego synów na przyszłego króla nad Izraelem, to miał kłopot z dokonaniem wytypowania, który to będzie, prawda? Bo Isaj miał wielu synów. Kiedy przychodzili od najstarszego po kolei, no to oceniając właśnie według jego wzroku, według wyglądu, według jego oceny na podstawie wzroku, tak sobie myślał: o, to pewnie ten, prawda? Bo piękny mężczyzna, podstawny, ma wygląd, ma postawę. Ale Duch Boży mówił: nie, nie tego obrał Pan Bóg. No i przyszło ich tam ilu? 6 chyba, tak? Żaden z nich. W końcu prorok się pyta ojca: czy to już wszyscy synowie są? No nie, jest jeszcze jeden, który gdzieś tam pasie trzody. No to koniecznie po niego pośpi. Kiedy przyszedł Dawid, to nie spodobał się tak, jak ci starsi synowie, starsi jego bracia, prawda, synowie Isajego. On nie zrobił takiego wrażenia na Samuelu, jak starsze jego rodzeństwo. Ale Pan Bóg powiedział do niego: ale Pan rzekł do Samuela: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Ten werset jakby zahacza o pewien już jakiś fragment myśli, który wcześniej nadmieniałem. Że Pan Bóg ze swojego miejsca, nieważne, czy znajdujemy się tutaj w tym budynku, czy w jakimś innym miejscu, czy w swoim domu, czy nawet w jakimś schronie, to pamiętajmy, że zmysł wzroku Pana Boga posiada daleko większe możliwości niż wzrok ludzki. I On nas widzi. I tak jak mało tego, dlaczego tutaj mówi, że Pan Bóg patrzy na serce? Czy człowiek, czy my, naszym wzrokiem widzimy serce drugiego człowieka, które w nim jest w środku i bije? My wiemy, że to serce tam jest, ale go nie widzimy, prawda? No, przy pomocy niektórych urządzeń, jakieś tam echa, rezonansy, możemy w jakimś tam stopniu ten organ zobaczyć, prawda, poprzez przykładając te urządzenie. Natomiast Pan Bóg ma taki wzrok, dzięki któremu widzi serca ludzi. Widzi nas, widzi ludzi, jak werset podawał z Psalmu, widzi wszystkich ludzi. Jest to dla nas trudne do pojęcia. Jest to oczywiście dla nas trudne do pojęcia i trudne do wyobrażenia. Ale wiele rzeczy dla nas, jako istot ludzkich, jako ludzi, pomimo, że jak wspominaliśmy na wersze, które stworzyli i zostaliśmy na obraz i podobieństwo samego Pana Boga, i te nasze zmysły, które posiadamy w tym wzroku, mają pewne podobieństwo do zmysłu wzroku Pana Boga, to jednak to jest zupełnie inna skala, zupełnie inny wymiar, zupełnie inna wielkość. My nie możemy widzieć czegoś, co jest za zasłoną. Pan Bóg takich trudności nie ma. I widzi wszystkich, którzy są ludzi na ziemi, widzi z miejsca swego. A zatem starajmy się mieć te słowa w pamięci, starajmy się czynić dobrze, żeby nasze zachowania mogły być błogosławione. A nasz wzrok, nasze oczy, niech nam w tym pomagają, żeby nasze życie, nasze postępowanie mogło podobać się Panu Bogu. O tym pamiętajcie i tego się starajcie. I życzę Wam, żeby Wam się to udawało. Życzę sobie, żeby mnie się to również udawało.